Szlachetne zdrowie.
Dziś tematem audycji jest kolonoskopia w walce z rakiem jelita grubego. Przy telefonie 85 744 2222 dr Wiesław Jaroszewicz ze Szpitala Miejskiego imienia PCK w Białymstoku. Można z nim porozmawiać o konkretnych przypadkach i zadać pytania związane z programem badań przesiewowych, które prowadzone są w tej chwili przez ten szpital. A w studiu dr Adam Markowski, gastroenterolog. Panie doktorze, to spróbujmy teraz powiedzieć, jakie są przyczyny powstawania raka jelita grubego?
Tak naprawdę to trudno to zdefiniować. Wiemy, że są to czynniki genetyczne i czynniki środowiskowe. Czynniki genetyczne, o których pacjenci często mówią, tak naprawdę odpowiadają za około 10% raków jelita grubego. Są to raki uwarunkowane genetycznie, są to właśnie raki związane z zespołem polipowatości albo z tak zwanym zespołem Lyncha. Zespół polipowatości polega na występowaniu bardzo dużej ilości polipów w obrębie jelita grubego. Są to ich setki, pokrywają one jak dywan jelito, pojawiają się w młodym wieku i bardzo szybko rozwija się w nich rak.
Jak duży ten polip jest?
Polipy mogą mieć różną wielkość, od kilku milimetrów do kilku wręcz centymetrów.
Jeżeli weźmiemy jelito grube, ono jaką ma długość w naszym organizmie?
Na pewno ponad metr. U każdego troszeczkę inaczej, bo mogą być zakręty, różnie może być ułożone, ale taka długość jest mniej więcej.
I czy zdarza się, że na całej długości mogą być te polipy?
Tak, ale to właśnie tylko w tych zespołach uwarunkowanych genetycznie. W większości przypadków raki jelita grubego są to raki sporadyczne, czyli nie związane z mutacjami genetycznymi. Wpływają na nie czynniki środowiskowe, czyli nieprawidłowa dieta, nieprawidłowe odżywianie, palenie papierosów. Częściej rak jelita grubego występuje u osób otyłych, u osób, które mają zapalne choroby jelita grubego, takie jak choroba Leśniowskiego Crohna, czy wrzodziące zapalenie jelita grubego.
Jak spojrzymy sobie na jelito grube, to jest taki mniej więcej prostokąt, który nie ma podstawy, tak to by wyglądało. I w której części najczęściej te zmiany właśnie nowotworowe się zaczynają?
Zmiany nowotworowe najczęściej występują w końcowym odcinku jelita grubego, czyli w odbytnicy i osicy. Ocenia się, że 75% raków właśnie lokalizuje się w tym odcinku dystalnym. Przy czym inaczej jest w przypadku właśnie raków sporadycznych, a troszeczkę inaczej w przypadku raków uwarunkowanych genetycznie. W tym drugim przypadku częściej te raki występują po prawej stronie jelita grubego. Natomiast w tych rakach sporadycznych, niezwiązanych z mutacjami genetycznymi, po stronie lewej.
Jasne. A gdybyśmy chcieli powiedzieć, kto jest obciążony zachorowaniem na raka? Czy tu świadomość, wiedza o tym, jakich mieliśmy przodków, na co chorowali, jakie mieli dolegliwości, może nam również dać jakąś informację co do naszego zachowania w stosunku do na przykład częstości badań?
Tak, może nam dać jakieś przesłanki ku temu, żeby się przebadać, bo rak jelita grubego, to już wiadomo, też występuje częściej u osób, u których w rodzinie były inne osoby właśnie z rakiem jelita grubego. I także jest to jedno z kryterium kwalifikacji też do badań tych przesiewowych.
W jakim przeważnie wieku pojawia się?
Rak jelita grubego występuje częściej po 65 roku życia, dlatego badania przesiewowe, czyli badania profilaktyczne, wykonuje się w tym okresie wcześniejszym po to, żeby wyprzedzić raka.
Jak już wspomniałem na wstępie, około 10 lat może się rozwijać właśnie rak jelita grubego, od takiego polipa małego, malutkiego, aż do tej zmiany nowotworowej.
Tak, od kilku do kilkunastu lat.
Ale czy właśnie to badanie jest istotne dla wszystkich równo, czy też dla tych, którzy na przykład mają zespół Lyncha w rodzinie, czyli tam, gdzie tych polipów jest mniej, bo przy zespole Lyncha w ogóle polipów może prawie nie być, chociaż one są, ale inne trochę.
W przypadku tych zespołów uwarunkowanych genetycznie zaleca się wykonywanie kolonoskopii dużo wcześniej, bo już od 20 czy 25 roku życia. Natomiast w przypadku raków sporadycznych, czyli niezwiązanych z mutacjami genetycznymi, to kryterium jest troszeczkę inne. Program badań przesiewowych skierowany jest do osób między 50 a 65 rokiem życia, ewentualnie do osób między 40 a 65 rokiem życia, wówczas gdy wśród krewnych pierwszego stopnia tych osób występował właśnie rak jelita grubego. A krewni pierwszego stopnia to, przypominam, rodzice, dzieci i rodzeństwo.
A jeśli chodzi o te zespoły Lyncha, jak często one się zdarzają? Czy w waszej praktyce mieliście do czynienia? Bo w ogóle, jeśli chodzi o te raki jelita grubego, to zespół Lyncha to jest 4-5% maksymalnie.
Tak, to jest kilka procent. Te raki uwarunkowane genetycznie stanowią około 10%, zespół Lyncha około, ocenia się, 3%. I w badaniach przesiewowych to chyba nie mieliśmy z tym kontaktu, natomiast w szpitalu, pamiętam, kilka lat temu mieliśmy pacjentkę, u której właśnie w czasie kolonoskopii został wykryty ten zespół polipowatości. Była to młoda kobieta z licznymi polipami i niestety już w momencie postawienia diagnozy w tych polipach występował już rak.
Czyli z tego wynika, że to jest rzadkie, ale niestety...
Ale się zdarza.
Ale się może zdarzyć. I te osoby, które mają takie w historii swoich rodziców, czy też w rodzinie takie przypadki, to zaczynają się badać już od 25 roku życia, tak jak pan powiedział.
Jeżeli chodzi o te raki uwarunkowane genetycznie, tak. Natomiast raki sporadyczne od 40 roku życia.
A czy w ogóle są jakieś badania genetyczne, które mogą nam powiedzieć, czy jesteśmy podatni, czy nie?
Tak, są badania genetyczne i wiem, że można je wykonać w poradniach genetycznych, także w Białymstoku. Chyba ze dwie są. Pamiętam, że swego czasu kierowałem tam pacjentów. Uważa się, że na takie badania genetyczne powinny właśnie zgłosić się osoby, które w najbliższej rodzinie miały osoby z zachorowaniem na raka jelita grubego.
Co nie oznacza, że jeżeli ktoś w wyniku tych badań będzie miał jakiś wynik, że genetycznie jest uwarunkowany, to od razu musi zachorować.
Tak jest. Po pierwsze to, że na przykład rodzice mieli raka, nie znaczy, że dzieci będą miały raka. Można wtedy udać się na te badania genetyczne, natomiast nawet jeżeli potwierdzą one mutację, która sprzyja wystąpieniu raka, na szczęście nie oznacza to w 100%, że u osoby z tą mutacją rozwinie się rak.
Dobrze. Za chwileczkę spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie objawy mogą wskazywać, że coś się rozwija w jelicie grubym.